W styczniu Komisja Europejska, w ślad za nią polskie Ministerstwo Zdrowia, zdecydowały, że tak zwana pigułka dzień po, preparat Elawan, będzie dostępny bez recepty. Zapowiedź ta wywołała poruszenie społeczne, polaryzując opinię publiczną na zwolenników i przeciwników tego rozwiązania. Przeciw wypowiadają się zwłaszcza organizacje prawicowe. Także zespół ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski zajął zdecydowane stanowisko, wskazując, że stosowanie tak zwanej antykoncepcji doraźnej, jak nazywają to zwolennicy pigułki, skutkuje zaciągnięciem poważnej winy moralnej w postaci grzechu ciężkiego. Wiele osób, przekonywanych przez media, że jest to nieszkodliwe lekarstwo, wątpi w naganność stosowania pigułki. Radia Rodzina gościmy doświadczonego lekarza, ginekologa, położnika, pana Roberta Mikołajczyka. Panie doktorze, proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, z jakim preparatem mamy do czynienia.
Otóż preparat Elawan to jest octan ulipristalu, lek stosowany w innych schorzeniach, dla leczenia m.in. mięśniaków czy nadmiernych krwawień. I tutaj idea taka jest, że w takiej jednorazowej tabletce ma być to zwiększony, wielokrotnie zwiększona dawka tego leku hormonalnego, który ma, jak pisze producent, blokować owulację, ale nie wyklucza, że ma również blokować zagnieżdżenie się blastocysty, a więc z takiego bardzo logicznego punktu widzenia ma spowodować wyronienie się, że tak powiem, takiego już gotowego, zdefiniowanego genetycznie zarodka, czyli działanie właściwie takie wczesnoporonne, od którego to określenie się ucieka. Natomiast to jest po prostu działanie wczesnoporonne, czyli uniemożliwiające zagnieżdżenie się właśnie tejże blastocysty. W tym znaczeniu jest to przerwanie ciąży właściwie. Tak to należy nazwać.
Jak wygląda mechanizm działania tego środka?
Otóż ten środek, tak się mądrze nazywa, należy do takiej grupy selektywnych modulatorów receptora progesteronowego. Jak wiemy, progesteron jest to taki hormon, który odpowiada za utrzymanie się ciąży w jej przebiegu od samego początku. Jeżeli zastosujemy taki lek, tak jakbyśmy zablokowali ten receptor, czyli jest jakaś dziurka od klucza i my tam wsadzamy jakiś przedmiot, który już nie pozwala, że tam wejdzie jakiś pasujący klucz. Czyli zablokujemy działanie progesteronu, tego podstawowego hormonu dla utrzymania się tej ciąży, no po prostu powodujemy, że ona na jakimś momencie przestaje się rozwijać, no i po prostu się kończy w ten sposób ta ciąża.
A jak wyglądały badania kliniczne? Jak powstało to lekarstwo?
Otóż jest to, nie chcę używać takich bardzo naukowych określeń, ale ma on wpływ, ten lek, na receptory progesteronowe i w pierwotnym założeniu no miał on właśnie leczyć różne tam schorzenia, natomiast nie ma badań klinicznych, tu producenci nic nie mówią, na ludziach. Pisze się, że może mieć działanie teratogenne dla zwierząt, czyli uszkadzające zarodek, i te badania się raczej ograniczają do badań na zwierzętach, dlatego tutaj producent nic nie pisze o tym, jakie ewentualne zagrożenie dla już istniejącego zarodka ten lek może ze sobą nieść.
Elawan to jest produkt gotowy, gotowa marketingowa nazwa preparatu. Czy to był pierwszy preparat tego typu, czy jakieś inne były wcześniej?
Nie, takich preparatów już istnieje co najmniej kilka. Już nie chcę ich wymieniać po kolei, mógłbym je wymienić, ale może to nie ma teraz znaczenia. I nie wiem, dlaczego akurat ministerstwo czy inne autorytety uznały, że ten akurat preparat ma być właśnie taki dostępny, bez recepty i tak, żeby po prostu sobie go kupić. No,
a jaka jest skuteczność tego leku?
No pisze się, że ona ma sięgać tam 90 kilka procent, czyli że w niektórych przypadkach jednak może dojść do utrzymania się ciąży pomimo próby jej zlikwidowania, o tak powiem. W kilku przypadkach na 100 może dojść jednak, że ta ciąża się utrzyma, no i wtedy nie jest powiedziane, bo nie było takich badań, czy ta ciąża po prostu nie będzie uszkodzona. Na przykład po kilku tygodniach obserwacji tej ciąży, kilkunastu tygodniach, albo już wręcz po urodzeniu, może się okazać, że są jakieś po prostu wady tego płodu czy tego dziecka.
Kobieta, która nie zna swojego cyklu miesięcznego, stosując ten środek, nie wie, w jakim momencie go sobie aplikuje.
Tak.
Czy ma to znaczenie dla jego działania?
Ma to znaczenie, ponieważ na przykład jeżeli zastosuje go w drugiej fazie cyklu, czyli tej poowulacyjnej, to ona nie wie, czy już jest w ciąży i może po prostu go użyć wtedy, kiedy tam już wręcz albo dochodzi do zagnieżdżenia, albo już jest, już dokonało się zagnieżdżenie. I ona nie wie, że w tym momencie zastosowała lek, który jest przeciwwskazany w ciąży. O tak się tak producent pisze, przeciwwskazanie jest w istniejącej ciąży, a ta ciąża może już istnieć, bo przecież może być na przykład 40 albo 50 dni od ostatniej miesiączki, bo takie cykle też występują i taka osoba może nie wiedzieć, że ona jest już w ciąży i że ona już się zagnieździło kilkanaście dni temu, na przykład ten zarodek.
O skutkach ubocznych troszeczkę pan już wspomniał. Czy możemy rozwinąć ten temat?
Możemy rozwinąć temat, ponieważ tutaj, jak każdy lek z tej grupy, jest niebezpieczny dla osób, które mają skłonność do choroby zakrzepowo-zatorowej, a często jest tak, że może ktoś żyć 20, 30, 40 lat, chodzić sobie spokojnie po świecie i nie wiedzieć, że ma taką skłonność i wtedy nagle zje sobie taką ogromną dawkę hormonu i może nikt temu nie zaprzeczy, że może nagle wywołać epizod takiej choroby zakrzepowo-zatorowej, która jest bezpośrednim zagrożeniem życia.
Czy są znane przeciwwskazania w stosowaniu tego
preparatu? No przeciwwskazaniem na pewno jest, wymienia się ciąża, choroby wątroby zdefiniowane oraz właśnie jeżeli już ktoś wie, że ma jakieś zaburzenia krzepliwości krwi, no to są takie podstawowe przeciwwskazania.
W dniu dzisiejszym media podały, że Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Zdrowia zastanawia się, od jakiego wieku pigułka ma być dostępna. Czy to ma być wiek 15 lat, 13, 18? Można zażartować może 5, 10, 15?
No otóż tu rzeczywiście byłaby pewna niekonsekwencja, bo skoro współżycie płciowe z osobą poniżej 15 roku życia jest karalne i lekarz, który taką informację otrzyma, jest zobowiązany powiadomić organy ścigania, no a z drugiej strony osoba, nie wiem, 15-letnia czy poniżej 15-letnia ma sobie iść do apteki, prawie tak jak do supermarketu i kupić sobie taką tabletkę, żeby nie być w ciąży, no to tu jest pewna niekonsekwencja.
Przed tą rozmową wspominał pan o undergroundzie pigułkowym dostępnym wcześniej w naszym kraju.
Tak jak powiedziałem, jest tych preparatów kilka. Ten jest jakimś kolejnym i istnieje taki lek, który jest znany od wielu lat za granicą, a nie był nigdy dopuszczony prawnie w Polsce. To jest mifepristan, taka nazwa chemiczna. No i był kiedyś taka sytuacja zorganizowana kilka lat temu przez jakąś organizację międzynarodową, że jakiś tam statek zacumował niedaleko wybrzeży Polski i tam mogły pacjentki sobie do tego statku dopłynąć i sobie kupić taką i zjeść taką tabletkę wczesnoporonną. To było takie troszeczkę i straszne i śmieszne, jakby to powiedzieli nasi sąsiedzi za wschodniej granicy.
Ten preparat ma wielorakie działanie, takie troszeczkę dwa w jednym. Z jednej strony tę stronę podkreślają zwolennicy, że jest to środek antykoncepcyjny, a bagatelizują to drugie działanie, wczesnoporonne.
No właśnie, bo działanie antykoncepcyjne tu się tak uwypukla. Wtedy faktycznie, gdyby on zablokował owulację, ale przecież to byśmy musieli stwierdzić na podstawie badania dokładnego, dosyć ultrasonograficznego, że tam miała być ta owulacja i do niej nie doszło, czy ją opóźniło. Natomiast, no tak jak mówię, może sobie na przykład pacjentka w 20 dniu cyklu albo 40 dniu cyklu, bo są różne cykle wydłużone też, użyć i to wtedy już nie jest działanie antykoncepcyjne, prawda? To wtedy może doprowadzić rzeczywiście do przerwania albo uszkodzenia tego zarodka.
Środki te mają atrakcyjne nazwy. Ella One, wcześniej wspomniał pan o...
Escapelle.
Escapella. Piękną nazwą również posługujemy się, mówiąc, że jest to preparat postkoitalny. Powiedzmy po polsku, co to oznacza?
No właśnie, to jest taki eufemizm, że jeżeli coś powiemy troszeczkę z łaciny albo z angielskiego, to tak ładniej brzmi i tak mniej kuje w oczy, prawda? A to jest po prostu preparat po stosunku. Preparat po stosunku.
Kopulacyjny.
Odbywa się stosunek bez tam zastanowienia się, czy jaki to jest dzień cyklu i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu jak wezmę sobie tabletkę, to jestem bezpieczna. Czyli, prawda, postkoitalne. Jak to ładnie brzmi, tak właśnie po łacinie, czy troszeczkę z angielskiego.
Przykre jest tylko to, że nasi ustawodawcy słynne zdanie Kartezjusza cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. wydaje się, starają się przekształcić w cogito ergo sum. Gdyby został ten środek dopuszczony w naszym kraju dla kobiet, dziewczyn od 15 roku życia, jakie zagrożenia niosłoby to dla tych
No
osób?
Taka duża dawka, już stosowanie leków antykoncepcyjnych, tych typowych, już powiedzmy tutaj byłoby bardzo, bardzo, bardzo dyskusyjne w takim młodym wieku, a przyjęcie takiej bomby hormonalnej, bo to jest duża dawka i taka dziewczyna zakładając, że ona sobie to zje na przykład dzisiaj, zje sobie za 2 tygodnie, a za miesiąc czy tam za 1,5 miesiąca znowu zje, to można się spodziewać, że dojdzie do bardzo głębokiego rozregulowania cyklu płciowego, czyli tego cyklu, gdzie na przemian występują miesiączki i owulacje. Można się spodziewać, że potem taka dziewczyna będzie trwało to wiele lat, zanim ona wyjdzie z tego zaburzenia i zanim powróci jej prawidłowy cykl.
Stosowanie tego środka jest teoretycznie dopuszczone raz w miesiącu.
Czy możemy powiedzieć, że taka dziewczyna 15-letnia, jak zastosuje raz, to nie pójdzie za chwilę do drugiej apteki za tydzień i kupi sobie drugą tabletkę, prawda? A za następny dzień jeszcze jedną. To nawet laik może sobie dopowiedzieć, jakie będą konsekwencje.
Czy są jeszcze jakieś inne niebezpieczeństwa związane z rozpowszechnieniem się tego specyfiku?
No tak, jeżeli sobie taka dziewczyna po prostu będzie czuła się bezpieczna, że jak odbędzie stosunek i sobie za chwilę, czy tam w ciągu tych kilkudziesięciu godzin zje taką tabletkę, no to możemy sobie wyobrazić, że te stosunki staną się jeszcze bardziej przypadkowe, jeszcze bardziej z przypadkowymi partnerami. I tutaj możemy wymienić cały szereg tych klasycznych chorób wenerycznych, które mogą się w ten sposób rozpowszechniać, jak kiła, żerączka i szereg innych. Natomiast no przecież istnieje tak zwany wirus HPV, prawda, ten, który jest wirusem onkogennym wywołującym raka ileś tam lat po wniknięciu, o czym się ostatnio bardzo, bardzo dużo mówiło, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat. No tak samo tu będzie ułatwione dzięki zastosowaniu takiej metody.
Wprowadzanie nowych specyfików, nowych lekarstw na rynek naszego kraju zawsze było związane z wieloletnimi badaniami, dokładnymi, skrupulatnymi. Teraz decyzją administracyjną Komisji Europejskiej w trybie właściwie natychmiastowym wprowadzany jest środek, który może mieć bardzo duży wpływ na całą kulturę życia intymnego.
Są oczywiście duże grupy nacisku, a więc koncerny farmaceutyczne. Jeżeli w ciągu ostatnich kilku dni podano, że do 1% ludzi na świecie należy połowa całego istniejącego majątku na świecie, no to możemy sobie wyobrazić, że są to takie grupy dysponujące takimi wielkimi pieniędzmi, a jeżeli już ktoś ma dużo, to chce mieć jeszcze więcej, czyli presja jest ogromna na to, żeby ich produkt był jak najbardziej dostępny bez ograniczeń.
Do tej pory mówiliśmy właściwie o obiektywnych przesłankach i zagrożeniach związanych z wprowadzaniem tego leku. Nie poruszaliśmy sfery etycznej. Od tej strony chyba jest jeszcze większe zagrożenie.
Jeszcze większe zagrożenie, ponieważ nie trzeba być katolikiem. Wystarczy, że ktoś po prostu logicznie rozumuje, jak wygląda rozwój zarodka i to kontinuum, ta ciągłość, prawda, że nie możemy sobie powiedzieć, że w danym momencie, że jeszcze w środę to jeszcze tego dziecka nie ma, czy tego człowieka, a w czwartek już jest. Także jak ona składa się z 60 komórek, to jeszcze nie jest dzieckiem, a jak się składa z 70, to już jest. Czyli tutaj z takiego punktu widzenia etyczno-filozoficznego takie rozluźnienie sumienia, no do niczego dobrego nie prowadzi.
Jeżeli nawet ktoś akceptuje środek medyczny jako środek antykoncepcyjny dopuszczony do powszechnego stosowania, to z drugiej strony, jeżeli jest to środek wczesnoporonny, a taka jest konkluzja naszej rozmowy, to w tym momencie trudno zaakceptować takie rozwiązanie.
Trudno zaakceptować. Tutaj się jeszcze podnosi taką kwestię na przykład ciąży pozamacicznej. Jeżeli doprowadza się do takiego wielokrotnego poronienia, prawda, takiej blastocysty, no to ona może, natura jest taka skomplikowana, powiedzmy to tak, że może w którymś momencie, na przykład za 5. czy za 10. razem, dojść do zagnieżdżenia się tej blastocysty na przykład w jajowodzie, prawda, czy jeszcze gdzie indziej, no i mamy wtedy znowuż kolejny stan zagrożenia życia, bo ciąża pozamaciczna. I takie rzeczy przy środkach takich właśnie antynidacyjnych, przy ich wielokrotnym czy wieloletnim stosowaniu, także są nauce znane.
W momencie, gdy mówimy o antykoncepcji lub raczej o odkładaniu momentu poczęcia, czy wprowadzenie takiego środka nie wiąże się z jakimś dodatkowym ryzykiem?
O, na pewno się wiąże z dodatkowym ryzykiem, dlatego że tak jak już wspomniałem, może to doprowadzić do zaburzeń cyklu i potem głębokich problemów związanych z płodnością, rodnością, czy jak to nazwiemy w przyszłości, prawda? Czyli jeżeli ta osoba będzie chciała potem za 6 lat, 7 lat, 8 posiadać dziecko, może się nagle okazać, że ten cykl został rozregulowany i te problemy będą narastały z roku na rok.
Czy zna pan opinię środowiska specjalistów, ginekologów? Czy to dzieli wasze środowisko?
Dzieli, natomiast przypuszczam, że większość środowiska tak aż bardzo się nad tymi filozoficznymi aspektami aż nie zastanawia, niestety.
Właściwie ustawodawca zdejmuje odpowiedzialność ze znacznej części lekarzy. Co prawda później ta decyzja może wiązać się z tym, że będziecie mieć dużo więcej pacjentek z innymi powikłaniami.
Z innymi powikłaniami, tak. No i to nie jest dobrze, bo nie chcielibyśmy mieć raczej pacjentek z takimi powikłaniami, które potem tak źle rokują. Chcielibyśmy, żeby pacjentka wychodziła uśmiechnięta, zadowolona i wyleczona.
I żebyśmy mieli zdrowe dzieci.
Tak.
Gdyby pan miał taką możliwość skierowania słów bezpośrednio do młodych dziewczyn, które już zauroczone, otumanione nową pigułką są skłonne do różnego rodzaju szaleństw. No,
powiedziałbym jedno, że wczesne podejmowanie współżycia płciowego i zmiana partnerów jest i z etycznego, ale i z medycznego punktu widzenia rzeczą bardzo, bardzo, bardzo złą, niosącą w przyszłości bardzo wiele niekorzystnych skutków, poczynając od wirusa HPV, innych powikłań związanych z płodnością, poprzez wszystkie inne choroby weneryczne. No i to, co się wiąże z wirusem HPV, czyli nawet po kilkunastu latach częstszym zachorowaniem na nowotwory narządów rodnych.
Czy ktoś kiedyś będzie w stanie rozliczyć osoby decydujące o tym, że ten środek w takim trybie wchodzi na rynek i staje się tak szeroko dostępny?
No to chyba dopiero musi upłynąć ileś lat i potem jak okaże się, że powstało ileś tam tragedii ludzkich, no to wtedy dopiero nastąpi może jakieś tam otrzeźwienie.
Gościem Radia Rodzina był lekarz ginekolog, położnik, pan Robert Mikołajczyk. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Du hast mich. Du hast. Du hast mich. Willst du, bis der Tod erscheint?